Drodzy, dzisiaj chciałbym pochylić się nad listem do Efezjan, a tak bardziej szczegółowo nad dwoma modlitwami, które są zapisane w tym liście. Ilekroć skupiam się na nich, rozważam je, odkrywam niesamowitą głębię tego, co apostoł Paweł zawarł w tych dwóch modlitwach. I pozwólcie, że dzisiaj bliżej przyjrzymy się. Oto pierwsza modlitwa, Efezjan 1:15-20. Otwórzcie swoje Biblię i przeczytajmy ten fragment. Przeto i ja, napisał apostoł Paweł, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej. Oto niesamowita modlitwa. Paweł odkrywa przed zborem efeskim, że modli się, nawet napisał, o co się modli, jak się modli. Parafrazując, Paweł w tej pierwszej przynajmniej części tego, co napisał, wyraża swoją wdzięczność Bogu za Kościół w Efezie. I miał ku temu powód, dlatego że Kościół efeski, zbór efeski wyróżniał się pod względem duchowym, pod względem dojrzałości duchowej. Dlatego myślę, Paweł napisał, że nie przestaje dziękować, bo widzi po pierwsze wiarę w ich życiu i po drugie widzi miłość braterską w ich życiu. To są chyba najbardziej skuteczne i najbardziej przemawiające parametry duchowej dojrzałości. Wiara i miłość w działaniu, bo wiara jest czynna w miłości. Paweł wyraża swój podziw i uznanie dla nich, dla ich postawy, dla ich dojrzałości duchowej. Ale następnie Paweł powiada, modlę się o was, abyście nie pozostali w tym samym miejscu. Pomyślałem sobie, jeśli ten zbór taki doskonały, to dlaczego Paweł w następnym zdaniu mówi i modlę się o was? Paweł w ten sposób powiedział, nie pozostawajcie w swoim miejscu. Ja bojuję przed Bożym obliczem, abyście szli dalej, bo jest coś więcej. Bo to, co osiągnęliście, to, co doświadczacie z Bogiem, to jest jakiś tam wycinek drogi. Ale Bóg ma znacznie więcej dla was. I właściwie list do Efezjan jest takim głębokim listem, który pokazuje, co Bóg ma dla nas. I wielu rzeczy nie rozumiemy, choć czytamy. Dlatego Paweł mówi, modlę się i proszę Boga o dwie rzeczy. Prosił Boga o dwie rzeczy. Po pierwsze, aby Ojciec udzielił im ducha. Ducha mądrości i objawienia. Mówi, modlę się o to, aby Duch Święty wypełniał was. Można powiedzieć, to ciekawe, przecież jako chrześcijanie jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, kiedy rodzimy się na nowo, a potem Jego mocą, kiedy przeżywamy chrzest w Duchu Świętym. Dlaczego Paweł się modli o to, aby chrześcijanie byli napełnieni, aby byli pełni Ducha Świętego? Kiedyś mówiłem z tego miejsca, że warto zająć postawę wobec swojego życia duchowego taką, jaką mamy wobec naszego telefonu. A jaką mamy postawę wobec naszego telefonu? Rano co robimy? Sprawdzamy stan baterii. bo wiemy, że jeśli jest niski stan baterii, to prawdopodobnie koło południa skończy się nasze połączenie. Będziemy wyłączeni z systemu. Nikt nie będzie mógł się z nami skontaktować. I myślę, że gdyby Paweł dzisiaj głosił, użyłby tego obrazu. I powiedział, chrześcijanie powinni dbać o swój stan duchowy tak, jak dbają o swój telefon. Warto jest stawać przed Bogiem, podnosić ręce i powiedzieć, Duchu Święty, przyjdź w nowy, potężny sposób. Potrzebuję Twojej mocy, potrzebuję Twojej mądrości, potrzebuję Twojego objawienia. Potrzebuję, żebyś wypełnił mnie swoją obecnością bez reszty. Kiedy to się dzieje w naszym życiu, doświadczamy czegoś niesamowitego. I to jest pierwsza rzecz, o którą prosił Boga dla Efezjan. Aby zawsze byli pełni ducha. W innym miejscu Paweł napisał, żeby nie upijać się winem, ale mówi, bądźcie pełni Ducha Świętego. To nie jest propozycja. To jest wezwanie dla każdego chrześcijanina, abyśmy dbali o to, tak jak dbamy o nasze telefony. Druga rzecz, o którą prosił Paweł w modlitwie, to aby Bóg oświecił ich serca. Aby Bóg oświecił ich serca. I tutaj to stwierdzenie, to określenie może rodzić pewne wątpliwości czy niejasności. Co Paweł rozumiał przez to, że modlił się o oświecenie ich serca? Drodzy, pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji. Wyobraź sobie, że jesteś w Muzeum Narodowym w Warszawie i właśnie stoisz przed obrazem Leonardo da Vinci, dama z gronostajem. Jest to chyba jedyny obraz, którym jest w naszym kraju. Stoisz, zbliżasz się i już masz rozkoszować się tymi maznięciami pędzla mistrza i w pewnym momencie gaśnie światło. Bum, następuje ciemność. I oto stoisz przed arcydziełem. Masz otwarte oczy, zdrowe oczy, które widzą, ale niestety nic nie widzisz. Brakuje czegoś, brakuje światła. Brakuje światła. Żebyśmy mogli widzieć, nie wystarczy mieć zdrowe oczy, ale musi być światło. I jest to dobra ilustracja, wierzę, abyśmy byli świadomi, że w rzeczywistości duchowej jest bardzo podobnie. Dlatego Paweł modli się. Paweł znał wartość duchowego oświecenia. Jak wiemy, jak wielu z nas zapewne wie, Paweł był prześladowcą chrześcijan. Był gorliwym faryzeuszem. Uważał, że chrześcijaństwo, które się rozwijało w tamtych czasach, była bardzo niebezpieczną herezją. Żydzi tak uważali. I postanowił coś z tym zrobić. Wielu ludzi jest obojętnych, mówi, no trudno, no takie rzeczy się dzieją w świecie. Ale Paweł nie był obojętny. Nie patrzył z założonymi rękoma, ale postanowił coś zrobić, żeby to zatrzymać. A więc brał listy uwierzytelniające od dostojników Izraela i jeździł po całym ówczesnym cywilizowanym świecie, aby wtrącać do więzienia chrześcijan. I w drodze do Damaszku spotkało go coś niezwykłego. Wiecie, myślał, że spełnia Bożą misję, ale w pewnym momencie, można to przeczytać w Dziejach Apostolskich, nie będę tego cytował, nagle światłość olśniła go. Tak go olśniła, że spadł z konia. Tak bardzo go olśniła, że na 3 dni oślepł. Ale kiedy się pozbierał, wiedział, gdzie jest prawda. Wiedział, że tym Mesjaszem zapowiadanym w Starym Testamencie jest Jezus Chrystus. Jest nasz Zbawiciel. I od tego momentu możemy zauważyć, Paweł z taką samą determinacją zaczyna przekonywać ludzi wokół, że to właśnie Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Drodzy, to jest coś, co myślę dożywamy. Może nie w tak głęboki sposób, w tak mocny sposób, jak przeżył to po raz pierwszy apostoł Paweł. Ale każdy z nas, choć raz w życiu doświadczył takiego właśnie Bożego olśnienia. Oto siedzisz nad Bożym Słowem, czytasz je i być może po raz kolejny ten sam werset i już masz go pominąć, bo go nie rozumiesz, ale w pewnym momencie przychodzi objawienie. Przychodzi takie olśnienie i nagle twoje serce wypełnia się głębokim światłem i mówisz, Boże, jakie to jest cudowne. Ja tego nie rozumiałem dotychczas, ale teraz wiem, co chciałeś przez to powiedzieć. Myślę, że każdy z nas doświadcza takich rzeczy. Rzadziej lub częściej, ale doświadczamy. To właśnie te impulsy, te objawienia powodują, że w naszym życiu zachodzą zmiany. W naszych głowach i w naszych sercach wszystko jest poukładane. Ja mogę powiedzieć za siebie, że to świat mi poukładał. Bo kiedy przyszedłem do mojego Zbawiciela, miałem 25 lat, byłem ukształtowanym człowiekiem. Miałem swój światopogląd. Wiedziałem, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo. Ale jak to się ma do Bożego Słowa? Jakże często odkrywam, że jestem w błędzie, że coś myślałem, że jest tak, a Boże Słowo mówi zupełnie inaczej. I kiedy przychodzi światło, Bóg to zmienia. I ono przychodzi. Bóg pragnie, abyśmy jak najczęściej doświadczali właśnie takiego oświecenia. Dlatego myślę, apostoł Paweł modli się o to, aby Bóg oświecał serca chrześcijan w zborze efeskim. Drodzy, każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem za swój duchowy rozwój. I myślę, że jeśli chcemy, przynajmniej takie mam doświadczenia, jeśli chcemy przeżywać Boże objawienie w swoim życiu, to pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to znaleźć sobie trochę czasu. Czas tutaj ma kluczowe znaczenie. Po prostu, może 15 minut, może pół godziny, a może stać, abyś poświęcił godzinę czasu na to, aby być przed Bożym obliczem. Kiedy wygospodarujemy sobie czas, a najlepiej to mieć w taki sposób systematyczny, może trzeba 10 minut wcześniej wstać i po prostu przy kawie usiąść, otworzyć Boże Słowo. To jest druga rzecz, którą potrzebujemy. Boże Słowo. Jeśli nie otwieramy Bożego Słowa, nie będzie Bożego objawienia. Bóg objawia się poprzez Boże Słowo. Kiedy je otwieramy, Bóg mówi do naszych serc. Drodzy, dobrą rzeczą jest mieć jakiś notatnik i zapisać sobie to, co Bóg powiedział do ciebie. Może to będzie jedno słowo. Może to będzie jedno zdanie zawarte w Bożym Słowie. Ale sami wiecie, ileż ono potrafi zmienić w naszym życiu. Takie Boże objawienie. I nagle wszystko, cała konstrukcja upada i Bóg zaczyna budować coś nowego w naszym życiu w określonej dziedzinie. Bądźmy przed Bożym obliczem. On chce mówić do nas, chce się objawiać nam. W jakim celu? Bo warto sobie postawić pytanie, no dobrze, ale po co mam to robić? Czy nie wystarczy, że narodziłem się na nowo, że mam pewność przebaczonych grzechów, że przychodzę na nabożeństwa, składam ofiary, jestem miły dla wszystkich, pracuję uczciwie. Cóż jeszcze więcej można? Drodzy, są trzy powody, które apostoł Paweł tutaj przedstawił. Co jest celem Bożego oświecenia? I apostoł Paweł napisał, abyśmy wiedzieli trzy rzeczy. Po pierwsze, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał. Abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał. Nadzieja patrzy w przyszłość. Czasami zdarza się, że mylimy wiarę z nadzieją. Wiara opiera się na faktach, na tym, co się wydarzyło. Nadzieja opiera się na tym, co będzie. I Boże Słowo mówi wiele na temat przyszłości. Nawet ostatnio Wojtek troszeczkę mówił na temat Księgi Objawienia, która praktycznie w całości mówi o przyszłości, o tym, co będzie. Nadzieja jest bardzo ważna w życiu chrześcijanina. Jeśli nie mamy nadziei w sercu, to tracimy kierunek w życiu. To, co ziemskie, zaczyna być ważniejsze od tego, co niebiańskie. Zaczynamy skupiać się na tym, co jest teraz. Tracąc kierunek, tracąc właściwy punkt odniesienia. To jest tak, jakby żeglarz, użyję żeglarskiego obrazu, jakby żeglarz cieszył się, że w ogóle płynie. Ale gdy zapytamy kapitana, dokąd płyniemy, a czy to ważne? Ważne, że płyniemy. Nie podoba ci się? A może płyniemy na mieliznę, tak? Jak ważną rzeczą jest nadzieja. Bóg coraz bardziej uświadamia w moim sercu, że nadzieja jest ważna w moim życiu. Bo patrzę na tego, który jest sprawcą i dokończycielem mojej wiary. I Bóg mówi wiele na temat przyszłości. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, apostoł Paweł napisał tak, abyście wiedzieli, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. To jest druga rzecz, dla której Bóg pragnie oświecać nasze serca. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset czytamy, tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, a wiem, że wielu tu siedzących na sali jest w Chrystusie, jesteśmy w Chrystusie. Czytamy dalej, nowym jest stworzeniem. Co się stało ze starym? Przeminęło. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wiecie, co szatan robi, kiedy nie jesteśmy dojrzali jako chrześcijanie? Cały czas zajmuje nas starym, tym, co przeminęło. Mówi, to tak do końca nie przeminęło. Popatrz, byłeś wychowywany w samotnej rodzinie, przez mamę, bez ojca. Jesteś taki nieszczęśliwy. Tylu ludzi cię skrzywdziło. Miałeś takie trudne dzieciństwo. I teraz widzisz, że jesteś nieszczęśliwy, chodzisz cały czas smutny, przygnębiony. Masz tyle problemów, nic ci w życiu nie wychodzi. Diabeł cały czas próbuje nas skupić na tym, co było. Ale Boże Słowo mówi co? Że stare przeminęło. Oto wszystko stało się. Powiedzcie głośno. Wszystko stało się nowe. I właśnie apostoł Paweł modli się o to, aby Efezjanie, aby chrześcijanie w Efezie poznawali to nowe. Aby całą swoją uwagę skoncentrowali na tym, co jest nowe. Bo to jest rzeczywistością chrześcijańskiego życia. Zgodzicie się ze mną? Myślę, że zgodzicie się ze mną. Oto wszystko stało się nowe. Boże Słowo zachęca nas do odkrywania nowego. Jestem w Chrystusie Jezusie. Ale co to tak naprawdę znaczy dla mnie, jako chrześcijanina? Jakie to ma znaczenie w moim codziennym życiu, w moim małżeństwie, w mojej rodzinie, w mojej pracy, w mojej służbie w Kościele? Nawet to, że jestem częścią tego Kościoła, jakie to ma znaczenie? Moglibyśmy tutaj stawiać tysiące pytań. Biblia objawia nam. Kiedy mamy czas, kiedy otwieramy Boże Słowo, kiedy prosimy Boga, aby dał nam oświecenie, Biblia objawia nam te rzeczy. I zaczynamy oglądać, widzieć rzeczy, które są niewyobrażalne dla ludzkiego umysłu. Jestem w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł mówi również, że Bóg chce nam objawić, jakie dziedzictwo jest naszym udziałem. Słowo dziedzictwo. Myślę, że nie jesteśmy w stanie sobie do końca wyobrazić, co Bóg przygotował dla każdego z nas. Bóg pragnie nam to objawić, abyśmy żyli pełnią życia, tego nowego życia. Wiecie, ja czasami patrzę na swoje życie i widzę takiego żebraka. Czasami jestem w sytuacjach, który przypomina to człowieka, który żyje na ulicy, ale ktoś hojny wręczył mu piękną kartę bankomatową, złotego koloru, i powiedział temu człowiekowi: korzystaj z niej, ciesz się nią. Ale ten człowiek popatrzył, powiedział: jaka piękna karta. Zapakował ją w 4 woreczki foliowe i schował ją głęboko. I pewnie od czasu do czasu nawet ją wyciągał. Chwalił się kolegom: zobaczcie, jaki mam jaką piękną rzecz mam. Ale dalej żebrał. Ale dalej cierpiał niedostatek. Ale dalej spał na ulicy. Ale dalej jego potrzeby nie były zaspokojone. Dlaczego? Dlatego, że nie był świadomy, co ma w kieszeni. I czasami bywa tak w moim życiu, i czasami być może bywa to w twoim życiu, że jesteśmy nieświadomi tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie i jakie dziedzictwo jest naszym udziałem. I ja myślę, że Bóg nie mówi tutaj o pieniądzach, aczkolwiek również troszczy się o nas, ale mówi o duchowych wartościach. Mówi o rzeczach o wiele głębszych niż pieniądze, niż domy, niż samochody. Choć i to, Bóg mówi, będzie wam to dane. Jesteśmy dziećmi Bożymi, synami i córkami. Jesteście moimi, mówi Pan. Kiedy myślę nad takimi stwierdzeniami, wiecie, brak mi słów. Mogę tylko powiedzieć: Boże, nie rozumiem tego do końca. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, może kiedyś zrozumiem, co to znaczy, że jestem Twoim dzieckiem. Że mam dziedzictwo, jakieś dziedzictwo. Że należę do Ciebie. I moglibyśmy tutaj mnożyć rzeczy. I to jest druga rzecz, do której Duch Święty pragnie nas wprowadzać. Kiedy zajmujemy właściwą postawę. Kiedy Ty i ja mamy czas, aby otworzyć Boże Słowo. Kiedy mamy czas, aby oddalić się choćby na chwileczkę i znaleźć się w ustronnym miejscu, aby być osobiście z Panem. I wtedy Duch Święty mówi. Mówi o rzeczach niesamowitych. Jest trzecia rzecz, o którą się modlił Paweł. Abyśmy wiedzieli, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. Dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Są to bardzo głębokie słowa. Apostoł Paweł napisał, że Bóg okazał swoją moc i potęgę, kiedy wskrzesił Jezusa z martwych. A potem w drugim rozdziale, troszeczkę niżej, czytamy tak. I nas, drugi rozdział, 5-6 werset. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście, dodał apostoł Paweł. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich. Bóg pragnie w Twoim i w moim życiu objawiać swoją potęgę. Te słowa mogą być niezrozumiałe dla wielu z nas. Powiemy: okej, jestem tutaj na nabożeństwie, mam świadomość, że któregoś dnia, może za rok, może za 5, może za 20, może za 50, na cmentarzu w kamienicy będzie uroczystość. I będę tam miał główny udział w tej uroczystości, bo muszę odejść z tego świata. Chyba że Pan wcześniej powróci. Ale drodzy, apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał piękne słowa w 8 rozdziale tak. Jeśli Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Apostoł Paweł tutaj rozdziela i mówi: owszem, moje ciało, twoje ciało jest martwe z powodu grzechu. I mamy świadomość, wielu braci, wiele sióstr, którzy zasiadali tutaj czy w innych miejscach, w których mieliśmy zgromadzenia, dzisiaj ich nie ma pośród nas, bo ich ciała umarły. ale ich duch jest żywy. Mój duch jest żywy, jest wiecznie żywy. Twój duch, jeśli narodziłeś się, narodziłaś się na nowo, jest żywy. Mam wymiar wieczny. On już nie umiera, nie podlega prawu śmierci, bo Chrystus jest w nas, mówi Boże Słowo. Drodzy, duchowy rozwój chrześcijanina przypomina troszeczkę kurs prawa jazdy. Ci, którzy zdobywali prawo jazdy, wiedzą, że kurs składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest teoria. I na tej części kursu poznajemy wszystkie przepisy, znaki, różne sytuacje, które mogą wydarzyć się na drodze. Różne rzeczy, które są potrzebne, aby w sposób bezpieczny korzystać z samochodu jako kierowca. Ale to jest teoria. Niektórzy zdają celująco, nie mają żadnego błędu. I niekiedy, pamiętam, córka przyszła, mówi: tatusiu, zdałam wszystko, nie było żadnego błędu. Ale kiedy przyszła druga część, czyli ta część praktyczna, jazdy, zaczęły się jazdy, jak to potocznie się mówi. Zaczęły się problemy. No bo zapamiętać nie jest trudno, ale wdrożyć to, nauczyć się z tego korzystać, to jest następna lekcja. I wiecie, Paweł w tych modlitwach właśnie o tym mówi. Mówi: to pięknie, że masz objawienia. To jest cudowne, to jest wielkie błogosławieństwo. To porusza nasze serca, to wyciska nasze łzy, to powoduje, że stajemy przed Bogiem z wdzięcznością i z uwielbieniem. Ale Bóg na tym nie kończy. Mówi: okej, teraz będzie część praktyczna. Teraz spróbujemy to wdrożyć w twoje życie, abyś mógł tym żyć na co dzień, abyś mógł się tym rozkoszować w swoim codziennym życiu. I dlatego jest druga modlitwa, Efezjan 3 rozdział 14 i potem 15 opuścimy, bo to jest zdanie wtrącone, 16 i 17 werset. I czytamy tak: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. Znów mowa o modlitwie, tak? By sprawił, 16 werset, według bogactwa swego, bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha i Jego mocą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku. A w wersecie 17 czytamy, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Niesamowite. W jaki sposób Bóg utwierdza w nas to, co oświecił w nas przez Ducha Świętego? Jest taka piękna ilustracja, biblijna ilustracja z czasów Jezusa Chrystusa. Kiedy Pan Jezus idzie po wodzie, a cała gromadka apostołów macha bez reszty wiosłami, bo wiatr był przeciwny. I w pewnym momencie widzą postać z daleka, która zbliża się do nich. Czytamy w Bożym Słowie, że wielu z nich się wystraszyło. Zaczęli krzyczeć. I w tym wszystkim Piotr, pewnie jak Piotr, zawsze najpierw coś powiedział, a potem dopiero myślał, albo tylko mówił. I Piotr, odpowiadając, rzekł mu Jezusowi: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Wiecie, to wydarzenie uświadamia nam, jak potężna moc jest w Bożym Słowie. Jezus rzekł do Piotra jedno słowo: przyjdź. I to słowo zmieniło wszystko. Piotr zaczyna chodzić po wodzie. Zmieniają się prawa fizyki. Ja chodziłem po wodzie, tylko że było minus 20 stopni. Ale jak wiemy, w Izraelu nie ma takiej możliwości, tam są dodatnie temperatury. Więc Piotr musiał iść po wodzie. Piotr szedł po wodzie ku własnemu zaskoczeniu, bo Boże Słowo ma moc. I potem czytamy, a widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? Wiecie, ta historia wiele uczy. Przychodzimy do Boga, otwieramy Boże Słowo, Bóg nam je objawia, oświeca nas. W wyniku tego przywiązujemy naszą wiarę. Mówimy, Panie, od dzisiaj będę Tobie ufał. Właśnie w tą obietnicę albo w tą prawdę Bożego Słowa. I zaczynamy ufać Bogu. Zaczynamy w tym chodzić. I kiedy zaczynamy w tym chodzić w wierze, zaczynamy doświadczać tego. Zaczynamy to widzieć. Ale przychodzi moment próby. Moment doświadczeń. To są okoliczności w naszym życiu. Bóg nie próbuje nas. Nie mówi, a teraz dam mu wycisk. Ale Biblia mówi, że Bóg dopuszcza do tego, abyśmy byli doświadczeni. Dlaczego? Za chwileczkę powiem. A więc przychodzi wiara, przychodzi doświadczenie, przychodzi próba. I nie zawsze odnosimy zwycięstwo w tej próbie. Zgodzicie się? Często na początku tych zwycięstw jest bardzo mało. W każdej dziedzinie, w każdym obszarze, w którym zaufamy Bogu, przychodzi doświadczenie, a potem przychodzą próby. Czy to będzie uzdrowienie? Czy to będzie napełnienie Duchem Świętym? Ileż to ludzi oglądałem na własne oczy, jak w cudowny sposób zostali ochrzczeni w Duchu Świętym i modlili się językami, a na następny dzień pytam, i jak? No, coś tam jest, pastorze, ale. Zaczynam rozmawiać. I brat czy siostra mówi, wiesz co? Bo mnie się wydaje, że to tak ze mnie jest. Że ja to tak wymyśliłem. Utracili wiarę. Pozwolili sobie zabrać to, czym Bóg ich obdarzył. Ale na szczęście wielu z nich jest zachęcanych, zbierają się i mówią, dobrze, będę stał po stronie Bożego Słowa. Próba przychodzi. I ta ilustracja jest bardzo piękna. Toniemy. I Bóg nie mówi, dobra, chłopie, ty się do niczego nie nadajesz. Ale kiedy wołamy, Pan Jezus, popatrzcie, wyciąga rękę. Wyciąga Piotra. I nie wlecze go po wodzie do łódki, tylko Piotr idzie znowu. Doświadcza tego, czego doświadczał przed chwilą. To jest niesamowite. I tak czasami patrzę na swoje życie i myślę sobie, Boże, ileż razy w jakimś tam obszarze musiałeś mnie wyciągać z tej wody, bo ja ciągle wątpiłem. Zwróćcie uwagę, dlaczego Piotr zwątpił. Bo się wystraszył. Lęk zabiera wiarę. Lęk zabiera wiarę. Doświadczamy czasami coś, odbieramy coś od Pana Boga, ale za chwilę przychodzi lęk. A jak nie? A jak Pan Bóg się spóźni? A jak to tak do końca nie jest? A jak Bóg mnie nie kocha? I rodzi się w sercu lęk. Wiecie, gdyby to zobrazować, wiara i lęk, wiara jest światłem, lęk jest ciemnością. To światło świeci w ciemności, a nie na odwrót. I Bóg nas doświadcza, Bóg nas uczy. Moglibyśmy sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego to jest takie złożone? Dlaczego musimy przechodzić tyle różnych doświadczeń? Dlaczego to nie jest takie sobie proste? Drodzy, myślę, że jedna z odpowiedzi jest 1 Piotra 1,6. Czytamy tak. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Piotr odpowiada, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Dzisiaj złoto oczyszcza się za pomocą elektrolizy, ale w tamtych czasach nie znano tej metody, znano tak zwaną metodę ogniową, czyli gotowało się złoto. A kiedy się je gotowało, tak użyję takiego pospolitego słowa, wszystkie brudy, nieczystości, wszystkie związki wypływały na zewnątrz, na górę. No i wtedy złotnik taki brał jakieś narzędzie i usuwał to. I dalej znów podgrzewał. I wychodziły następne i następne i dzięki temu osiągano bardzo wysoką próbę złota. I apostoł Piotr użył tego obrazu, aby wyjaśnić nam, dlaczego przechodzimy różne próby. I wiecie, kiedy patrzę na to słowo, myślę sobie tak, że przechodzenie prób jest pewnym sygnałem dla mnie, że Bóg uznał, że jestem w stanie, że mogę przejść tą próbę, a jeśli ją przejdę, przynoszę Bogu chwałę. I że ta próba mnie umacnia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jeśli w jakiejś dziedzinie zaczęliśmy ufać Panu i przyszło jedno doświadczenie, potem przyszło drugie doświadczenie, potem przyszło trzecie doświadczenie, ale za każdym razem trwaliśmy w wierze i odnieśliśmy zwycięstwo, to nasz wewnętrzny człowiek się wzmacnia. I coraz trudniej jest szatanowi zabrać nam wiarę w tej dziedzinie, bo w innej możemy leżeć. Odnosimy zwycięstwo. I wiecie, przejrzałem całe Boże Słowo i nie ma drogi na skróty. Chcielibyśmy tak sobie pójść na skróty, tak może pominąć pewne rzeczy, ale Bóg właśnie w ten sposób zaplanował nasz duchowy rozwój. Właśnie tak. I drodzy, kończąc, chciałbym zostawić nas z pytaniami. Wiecie, zawsze lubię, kiedy zamykam Boże Słowo, mieć jakieś pytania, mieć jakieś wnioski, które mnie prowadzą do zmiany w moim życiu. I dzisiaj również chciałbym takie wnioski zostawić, takie pytanie. Czy jestem otwarty na nowe rzeczy? Czy może popadłem w stan samozadowolenia? Narodziłem się na nowo, mam przebaczone grzechy, przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, dałem się ochrzcić, jestem już od kilku lat chrześcijaninem, mam pokój w sercu i to jest coś pięknego. Wielu ludzi na świecie nie zna tego, nie doświadczyło tego, a ty jesteś jednym z tych, których Bóg ubłogosławił właśnie tym. Ale moje pytanie, czy to jest wszystko? To nie jest wszystko. Ale kiedy się zadowolimy tym, zamykamy sobie drzwi do kolejnych Bożych błogosławieństw. Bóg oczekuje od nas pewnej postawy. Czy jest coś więcej? Boże, czy jest coś więcej? Nie chcę pozostać na tym, co jest. To jest cudowne, ale to było wczoraj, a dzisiaj wyciągam rękę, aby przyjść po nowe rzeczy. I Bóg jest gotów nam objawiać, gotów z nami rozmawiać, gotów oświecać nasze serca, gotów objawiać nam swoje słowo, abyśmy doświadczali nowych rzeczy, abyśmy mogli się rozwijać, aby nasza wiara się pogłębiała, abyśmy wiedzieli, jak to pięknie napisał apostoł Paweł, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Druga rzecz, czy zajmuję właściwą postawę, aby Bóg mógł oświecać moje serce? Może mam pragnienie, ale trzeba skorygować swoją postawę. Może rzeczywiście trzeba przemyśleć i pozmieniać priorytety i powiedzieć sobie, Panie Boże, chcę każdego dnia spędzić chwilę czasu z Tobą. Bo pragnę, abyś mówił do mnie. Pragnę, aby Twoje słowo przenikało moje serce, abym mógł być zmieniany. I to jest ważna rzecz. Bez otwarcia Bożego Słowa Bóg nie będzie mówił do nas. Czasami czekamy, że gdzieś, jak stoimy na przystanku w autobusie, Bóg będzie mówił do serca. Jeśli mówi, niech Cię Bóg błogosławi. Ale Bóg przede wszystkim mówi przez swoje słowo. Ono jest niezmienne. Ono jest zawsze takie same. Ono jest głębokie, ono jest cudowne. I On mówi do nas. Może przeczyta całą stronę, jedną stronę Pisma Świętego i na tej jednej stronie jedno zdanie zabłyśnie światłem dla Ciebie. I to jest to. Ale potrzebujemy zająć właściwą postawę. Bez tego nie ma możliwości, abyśmy się duchowo rozwijali. I trzecie pytanie, z którym chciałbym każdego z nas i siebie również zostawić. Czy jestem gotowy na proces utwierdzania mnie w wierze? Czy jestem gotowy na to? Czy dzisiaj mogę stanąć przed Panem i powiedzieć: tak, Panie, oto jestem. Wiem, że to ma swoją cenę, ale moim pragnieniem jest być blisko Ciebie, poznawać Cię, doświadczać Twojej mocy, Twojej łaski. Chcę mieć przed oczyma nadzieję. Chcę, aby ona była żywa w moim życiu. Abym miał właściwą postawę. I abym mógł wieść życie zwycięzcy na tej ziemi. Aby Twoja łaska, Twoja moc, Twoja chwała mogła objawiać się w moim codziennym życiu. To ma swoją cenę. To nie jest cena, której nie jesteśmy w stanie zapłacić. Ale czasami diabeł nas oszukuje, że to jest zbyt wysoka cena. Więc zostajemy w duchowym letargu. Ale Bóg wzywa nas dzisiaj i mówi: zbliżcie się do mnie, bo ja mam wielkie rzeczy dla was. Ja was chcę błogosławić. Ja wam chcę dać to, co jest dla was błogosławieństwem. Czy jestem gotowy? To jest ważne pytanie. Drodzy, nie będę wyciągał nikogo na środek, ale stańmy przed Panem. Wejrzyjmy w swoje serca. Jeśli jest coś, co trzeba zrobić, zrób to dzisiaj. Powiedz Bogu. A na pewno, kiedy spotkamy się za tydzień, powiesz: pastorze, to działa. Bo to działa. Na własnej skórze to przerabiałem i przerabiam. To naprawdę działa. I wierzę, że wielu braci i sióstr potwierdzi te słowa. To naprawdę działa. Czy jesteśmy gotowi stanąć przed Panem? Powstańmy za tym. Ojcze Niebieski, tak z wdzięcznością stajemy przed Twoim tronem. Dziękuję Ci za moje powołanie i za moje wybranie. Dziękuję Ci, że stałem się uczestnikiem Królestwa Bożego. Dziękuję Ci też za każdą moją siostrę i brata na tym miejscu. Dziękuję Ci, że razem możemy w tym powołaniu kroczyć. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem pełnym mocy. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który chce nam siebie objawiać. Panie, oto stoimy przed Tobą. I często nie rozumiemy do końca, co dzieje się w naszym życiu. Ale dzisiaj prosimy, abyś pokazywał nam, co powinniśmy zmienić. Abyś mógł objawiać nam siebie. Aby wszelkie przeszkody zostały usunięte. Może nie mamy czasu, albo wydaje nam się, że nie mamy czasu, aby spędzić z Tobą. Proszę, pokaż, jak to rozwiązać. Może zajmujemy niewłaściwą postawę wobec Ciebie. Proszę, pokaż to, jak skorygować swoją postawę tak, abyśmy mogli mieć niezakłóconą społeczność z sobą. I wreszcie, może ktoś z nas uważa, że cena jest zbyt wysoka. Proszę, Panie, abyś przekonał, abyś nam pokazał, że to jest największym błogosławieństwem, kiedy wchodzimy coraz głębiej i głębiej w Twoje obietnice i w Twoje prawdy. I kiedy żyjemy, będąc prowadzeni przez Twojego Świętego Ducha. dotykaj się nas, Panie, dzisiaj. Chcemy wyjść z tego miejsca, mając przeświadczenie, Panie, że będziesz nam siebie objawiał, że będziesz mówił do naszych serc, że Twoje Słowo będzie nas przenikać i przemieniać nasze życie, bo tego z głębi serca pragniemy. Chcemy, aby nasze życie było odzwierciedleniem Twojej chwały, Twojej miłości, Twojej łaski. Błogosław każdą siostrę i brata. Błogosław każdą osobę na tym miejscu. Dziękuję Ci, Panie, że wzywasz nas, abyśmy szli za Tobą, bo to jest nasze powołanie. Uwielbiam Cię i dziękuję Ci, Panie, za to, że przyszedłeś, za to, że umarłeś, za to, że zostałeś zmartwychwskrzeszony i posadzony po prawicy Ojca. A my wraz z Tobą. Bądź wywyższony, Królu. Amen.